Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wracamy do Odysei Wyborczej. Ja Państwu tylko przypomnę, że słyszymy się dzięki naszym patronom, tym ze słuchaczy, którzy są z nami na patronite.pl/radiownet. Radio, które się mierzy z wizją zbilansowania. Dzięki Państwu nie ma u nas reklam komercyjnych, takich wpływających od brokerów radiowych. Radio to nie jest telewizja, nie ma otwartego rynku reklamowego, ale trzymamy się i utrzymujemy się dzięki części radiosłuchaczy, którzy są z nami. Mniej więcej 2% udało się przekonać, że radiosłuchaczy, żeby zostali patronami. Jeżeli byśmy do pełnych 2% dobili, no trochę mniej, bo słuchalność rośnie, no, ale do mniej więcej 6 tysięcy, to wtedy radio by się zbilansowało jako wolne, niezależne medium. Trochę do tego brakuje, 400 patronów mniej więcej, więc jesteśmy już blisko, ale ciągle nie przy celu i bijemy się, aby do końca roku taką niezależność finansową zdobyć. Stąd apel i prośba do Państwa, do radiosłuchaczy. Jeżeli Państwo słuchają regularnie Radia Wnet, to warto rozważyć, warto także może przekonać kogoś albo raz jeszcze spróbować się zmierzyć z aplikacją patronite.pl/radiownet. Ja sam jestem patronem, wydawałoby się to banalnie proste i jest parę kliknięć i można włączyć się w budowanie Radia Wnet. A patroni to też możliwość i dostawania specjalnych treści i rozmowy z redakcją i także trochę życie wewnątrz redakcji, stąd tym bardziej zachęcamy patronite.pl/radiownet wszystkim patronom za możliwość trwania Radia Wnet i realizowania naszej misji. Bardzo serdecznie dziękujemy. A skoro jesteśmy przy pieniądzach, niedużych na finansowanie radia, ale porozmawiamy też o dużych pieniądzach dla konkretnych polityków. Didney Reynders, polityk europejski, komisarz, który zajmował się praworządnością, wymiarem sprawiedliwości w Komisji, Ursula von der Leyen, sam teraz będzie mógł odczuć, na czym polega wymiar sprawiedliwości, ale od drugiej strony jest zamieszany w proceder prania brudnych pieniędzy. Więcej szczegółów ma dla nas Robert Bagiński, dziennikarz, publicysta, portal tematypolityczne.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
No to cóż się dzieje? Ważny polityk, polityk unijny, polityk, który wiele funkcji sprawował, wiele lat był w polityce, najpierw swojej krajowej, potem w Brukseli, a tu nagle przeszukania, policja i oskarżenia o udział w procederze praniu brudnych pieniędzy.
No tak, okazuje się, że mamy do czynienia z kolejną sytuacją, ale tym razem dotyczącą osoby doskonale znanej nam w Polsce, zwłaszcza z pouczania nas w zakresie praworządności, która okazuje się być, powiedzmy sobie wprost, uczciwa inaczej, tak? Mówimy o komisarzu Reindersie, który jeszcze zanim objął funkcję komisarza w Unii Europejskiej, pełnił funkcję ministra finansów. No i tam też, szanowni państwo, okazało się, że komisarz po pierwsze ma niezwykłą sympatię i w ogóle miłość do gier losowych, bo jako z jednej strony minister finansów odpowiadający za ów gry, a z drugiej strony jako obywatel, no codziennie grał, tylko jak dzisiaj piszą belgijskie media, po tym jak policja weszła do biur i mieszkań pana Reindersa, okazuje się, że grał piorąc i paradoksalnie nie prał sobie koszul ani swetrów, garniturów, tylko pieniądze i to w ogromnej ilości, kupując właśnie losy na loterii po 100, po 200 euro i tak przez 10 lat pełnienia funkcji najpierw ministra finansów, a później komisarza Unii Europejskiej, ponieważ śledczy twierdzą, że ten proceder trwał również wtedy, gdy był ważnym funkcjonariuszem Unii Europejskiej.
Ale to jakiś taki kuriozum. 100-200 euro dla mnie to jest dużo pieniędzy, bo to jest 400-800-900 złotych, ale dla mandaryna z Brukseli, urzędnika zajmującego najwyższe pozycje w zamkniętym kręgu elity urzędniczej brukselskiej, to są waciki przecież.
No tak, Waciki, ale dobrze pan powiedział, mandaryna, bo jednak mandaryjska kultura w ogóle, ta kultura urzędnicza kojarzy nam się z pewną skrupulatnością, dokładnością, powtarzalnością, więc okazuje się rzeczywiście, że komisarz i wcześniej minister Reinders z dużą powtarzalnością, skrupulatnością grał na loteriach, wygrywał i jednocześnie wpłacał sobie środki na konto. No cóż, no mamy jeszcze tak naprawdę przecież nie zapomnieliśmy o gigantycznej aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, jeśli dobrze pamiętam, chyba z ubiegłego roku. Tam wtedy pamiętamy piękną panią Ewę Kaili z Grecji, nie wiem, europosła chyba Andreo Cozzali z Włoch, którzy byli oskarżeni o korupcję i u nich w domu no byli mniej przebiegli niż komisarz Reinders, znaleziono kilka milionów euro. A już dzisiaj takie kwiatki nam wychodzą z kolejnym człowiekiem, który no, uzurpował sobie prawo do tego, aby pouczać wszystkich dookoła, na czym polega praworządność, co jest praworządne, a co nie jest praworządne. No i dzisiaj okazuje się, że ideał sięgnął dna, a może nawet puka od spodu, bo okazuje się, że ten człowiek no czystych rąk z pewnością nie ma.
Proszę powiedzieć, na ile jest tak, że teraz to będzie oburzenie w Brukseli, że osoba, która także wobec Polski wydawała polecenia, co jest praworządne, co jest etyczne, co jest niepraworządne i nieetyczne, okazała się, że być może są poważne podejrzenia, że jest po prostu złodziejem, który prał brudne pieniądze.
Gdyby był zwykłym złodziejem, to ja myślę, że nie byłoby to aż tak niepokojące, jak to, że być może był człowiekiem uwikłanym w coś o wiele bardziej poważnego i w naszym przypadku, w Polsce, szkodliwego dla nas. Bo tak jak powiedzieliśmy wspólnie wcześniej, no pan Reinders no, po pierwsze bardzo mocno, bardzo często pouczał Polskę w sprawie właśnie braku praworządności rzekomej, w sprawie Rubcowa, pamiętamy agenta Rubcowa, również i tutaj pan Reinders był skory do częstych wypowiedzi w sprawie rzekomych stref wolnych od LGBT w Polsce, w sprawie rzekomo braku wolności mediów w Polsce i mógłbym tutaj wymieniać bez końca, bo ponieważ pan Reinders razem z panią Jurową, która też nie jest w swoim kraju, nie należy w swoim kraju do osób, która ma czyste konto, no bardzo często i bardzo radykalnie wypowiadali się w stosunku do Polski. I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, po pierwsze, tego co powiedziałem wcześniej, afery korupcyjnej w Parlamencie Europejskim, a z drugiej strony informacji, że no, Rosja w ostatnich latach przeznaczyła około 300 milionów dolarów na działania, to się tak ładnie nazywa, lobbingowe, ale tak naprawdę korupcyjne, tak mówiąc wprost, na działania związane z kupowaniem sobie przychylności parlamentarzystów w Parlamencie Europejskim, ale z pewnością również osób w Komisji Europejskiej, no to możemy być zaniepokojeni, że pan Reinders może być częścią tego niepokojącego układu, którego celem było po pierwsze szkodzenie Polsce jako ważnemu krajowi w tej części Europie, po drugie budowaniu negatywnego wizerunku, już może nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej i też wywieraniu wpływu na poszczególne dziedziny życia od ekologii, przez migrację i wiele, wiele innych rzeczy. I tak jak powiedziałem, gdyby to była zwykła nieuczciwość, no to cóż, służby wiedzą, co mają zrobić. Wymiar sprawiedliwości, trzeba mieć nadzieję, że w Belgii jest praworządny i swoje zarobi, ale boję się, że to może być element i kawałek całkowicie innej układanki, która może być pisana cyrylicą.
Układanki, która także dosięgnie innych urzędników. No i to jest głęboka afera, ale też co ona mówi o systemie. No nie ukrywajmy, że pan Reinders istotnie wpływał także na polską sytuację polityczną, istotnie wspierał aktualną opcję rządzącą, był w sporze z Prawem i Sprawiedliwością. No i pytanie, czy to nie jest bez związku jego podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy, jego gry losowe czy loterie, poprzez które miał prać brudne pieniądze, z jego stanowiskiem politycznym?
Bez wątpienia cały ten układ, bo przecież słyszeliśmy w trakcie tej dyskusji na temat praworządności w Polsce, która już dzisiaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że była stymulowana z zewnątrz. Pan Reinders był jednym z elementów całego tego procesu. To przecież słyszeliśmy w pewnym momencie o sędziach, którzy spotykali się w jednym z zamków francuskich i ustalali pewne zagadnienia. Był tam również komisarz Unii Europejskiej, pan Reinders. Słyszeliśmy o wielu, wielu innych kwestiach i bez wątpienia cała Unia Europejska, no, która miała być tworem, który czyni Europie dobrze, jest dziś tworem, można powiedzieć, na przekór Europie, który tworzą, no, jak widzimy, postacie o wątpliwej reputacji i jeszcze mniejszej moralności. No bo ci wszyscy ludzie, oni rzeczywiście chcieliby uchodzić za wypowiadających się z tego brukselsko-strasburskiego Olimpu jako osoby, które mają do tego prawo, by być ponad wszystkimi innymi. Natomiast no, pan Reinders jest jednym z przykładów. Mówiłem o europosłach pani Kylie i wielu innych, ale przecież mamy również sprawę, która jest tuszowana, powiedzmy to sobie wprost, a dotycząca samej głowy tej Unii Europejskiej, czyli pani komisarz, pani przewodniczącej von der Leyen. Mamy niewyjaśnioną sprawę zamówień i negocjacji z spółką Pfizer na miliardy euro, gdzie negocjacje odbywały się za pośrednictwem SMS-ów. Natomiast ani prokuraturze, ani poszczególnym komisjom Parlamentu Europejskiego do dzisiaj pani von der Leyen, mimo nakazów niektórych sądów, nie chce przekazać informacji dotyczących tych SMS-ów, w jaki sposób przebiegały negocjacje. Też wiemy, że pani von der Leyen nie jest do końca neutralna wobec samej spółki Pfizer, gdzie pracuje jej mąż. I moglibyśmy tak wymieniać bez końca, że struktura europejska, która jako główne źródło swoich idei na przyszłość upatruje dokumentu, czyli manifestu z Wettone, który stworzył pan Spinelli, gdzie jest jasno powiedziane, że Unia Europejska musi być zbudowana w taki sposób, by jej struktury nie podlegały żadnej weryfikacji, żadnej kontroli demokratycznej, no to mamy właśnie tego typu owoce i możemy tylko sobie wyobrazić, co by się działo, jeśli pozwolimy na to dalej. Pytanie, czy mamy w tej chwili jakieś możliwości. No bezdyskusyjnie komisarz do spraw praworządności, który okazuje się zwykłym oszustem, i tak jak powiedziałem, oby to było tylko zwykłe oszustwo, a nie coś więcej, no to jest pewien znak czasu.
Proszę powiedzieć jeszcze, jak to się odbywa w Brukseli i na ile to może spowodować trzęsienie ziemi w elitach brukselskich, czy one już nie takie rzeczy widziały. No, mówiliśmy o pani Kylie, że kolejna afera, kolejny polityk brukselski oskarżony, wmieszany w poważną aferę, no, nie tylko taką, polegającą na złodziejstwie, jak pan powiedział, także szersze, bo pani Kylie ma te związki z Rosją, być może i tutaj też te związki się pojawią. Na ile to może spowodować pewną refleksję w zamkniętej elicie urzędniczej Brukseli, tej kaście rządzącej?
Boję się, że to nie spowoduje żadnej refleksji. Ja pamiętam, byłem na ostatnim posiedzeniu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu tej poprzedniej kadencji i widziałem panią Kylie, która była bardzo zadowolona z siebie, nie wyglądała na osobę jakąś obciążoną, przytłumioną skalą oskarżeń wobec niej. Zresztą pamiętamy, że wszyscy oskarżeni wcześniej w tej aferze korupcyjnej w Parlamencie Europejskim bardzo szybko wrócili do swoich zajęć, na swoje funkcje. Tylko pani Kylie została pozbawiona funkcji wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego i tak samo tutaj. Myślę, że oni po prostu szczepią w siebie kurz i pójdą dalej. I w tym wszystkim przypomina mi się pewna anegdota o dwóch mężczyznach, którzy gdzieś tam kiedyś zobaczyli innego mężczyznę jadącego na koniu i jeden z nich powiedział: o, zobacz, jedzie pewnie król. Na co drugi powiedział: nie, to z pewnością nie król. A dlaczego? Bo nie jest umazany w G. I tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o elity europejskie, które no, są mocno umazane w różnych sprawach i tak naprawdę to, że coś wyszło, coś zostało odnalezione, a ktoś został oskarżony, to świadczy według nich źle o tym, którego złapano, a nie o nich, których jeszcze nie złapano.
Umazani w błocie niejasnych interesów. Naszym gościem Robert Bagiński, dziennikarz. Rzeczywiście pan redaktor w sposób szczególny, jak na polską scenę dziennikarską, komentatorską patrzy na Brukselę, na sprawy europejskie, ale na koniec trochę naszej przyziemnej, prostej polityki. Kolejny tydzień prekampanii i kolejne komentarze, jeżeli chodzi o tych dwóch głównych konkurentów, Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki. Szczególnie ciekawe artykuły w dzienniku Rzeczpospolita, raczej dzienniku lewicowo-liberalnym w tej chwili, taki ma kształt ta redakcja, ale takim, który zamieszcza czasami teksty czy artykuły poza linii właśnie takiej politycznej, tak to nazwijmy. I tutaj dwa teksty pokazujące, że cała sprawa tak zwanego raportu na temat Nawrockiego, raportu, który jest niewiadomego pochodzenia i informacje tam zawarte nie są pewne, no ale pokazuje, że Karol Nawrocki na różnym etapie życia spotykał się z osobami, które gdzie indziej były zamieszane, a to w środowiska kibicowskie, a to zgoła w środowiska przestępcze. No ale to może być broń obosieczna, bo wydaje się, że poza tym, że na ringu bokserskim kandydat PiSu się spotykał i potem w ramach resocjalizacji, pracując jako historyk, jako IPN, to innych głębszych związków nie udowodniono. No i coraz więcej osób mówi, że taki raport może paradoksalnie bardziej budować kandydata PiSu niż mu zaszkodzić.
Po pierwsze, no, cała ta akcja i ten proces dezawuowania i obniżania, próby obniżania wiarygodności pana Karola Nawrockiego przez tego typu rzeczy, no, jest czymś perfidnym i ohydnym. No ale okej, jest kampania wyborcza i musimy raczej przygotować się do tego, że będzie gorzej niż lepiej. Natomiast no, bez wątpienia ten pseudoraport, bo chyba nie jest to raport, ale stworzony dokument, uwaga tutaj mocno w cudzysłowie, po to, by go upublicznić i pokazać jako materiał, który coś udowadnia. No, udowadnia to, że po pierwsze Karol Nawrocki jako sportowiec i osoba mocno empatyczna był zaangażowany w działania, które polegały na resocjalizacji różnych osób. Niech rzuci pierwszy kamieniem ten, kto nie miał do czynienia z innymi ludźmi, którzy mieli na swojej drodze różne krzywe sprawy. I powiem wprost, ja się nie boję tych ludzi, którzy mają w życiu coś na sumieniu, odpokutowali i wyznali grzechy, ba, jeszcze je zadośćuczynili za to. Boję się tych, którzy do końca twierdzą, że nic w życiu nie zrobili, ba, że inni, którzy popełnili błąd, nie mają prawa do tego, by funkcjonować normalnie w życiu publicznym.
A z drugiej strony to jest jednak prezydent i to jest pytanie, czy się prezydent powinien mieć w życiorysie takiej karty, że gdzieś tam się spotykał z ludźmi, no tak de facto z półświadka, bo to też będzie linia dyskusji, na ile, no chociaż to jest Rafał Trzaskowski spotykał się z panem prezydentem Wrocławia Sutrykiem, też teraz osoby, która ma zarzuty, więc to trudno znaleźć
zdaje
osobę.
Zdaje się, że Jacek Karnowski ma jakieś zarzuty, zdaje się, że Donald Tusk swego czasu gdzieś na boisku został nagrany przez jednego ze swoich towarzyszy od piłki nożnej. Zdaje się, że to pan Nowak był jednym z najbliższych współpracowników Donalda Tuska. Zdaje się, że to pan Gawłowski ze Szczecina jest nadal senatorem Platformy Obywatelskiej, a pan Tomasz Grodzki wciąż siedzi w ławach poselskich. I moglibyśmy tak wymieniać ludzi. Senatu, przepraszam, wymieniać nazwisk bez końca. Ludzi, którzy uważają, że mają czyste sumienie, że nawet pomimo swoich działań mają prawo do tego, żeby pouczać innych. Natomiast prawda jest taka, że tak jak pan powiedział, że te wszystkie no, haniebne ataki na Karola Nawrockiego mogą mu tylko przysporzyć zwolenników.
Bo po pierwsze, pod warunkiem, że nie wyjdzie, że Karol Nawrocki gdzieś kiedyś wie działał i byłby no takim, no bo pytanie, jeżeli na przykład, że się zabawię w adwokata diabła, jakby na przykład wiedział, że jakiś z jego znajomy z rynku bokserskiego jest w gangu i nic z tym nie zrobił, to byłoby wtedy pytanie, czy słusznie, czy niesłusznie.
No tak, to jest zawsze pytanie, czy ktoś, kto chodzi do klubu sportowego, czy ktoś, kto chodzi na basen, na saunę i spotyka człowieka, o którym wszyscy mówią, że ma wątpliwą reputację, czy osoba, która wchodzi do takiego miejsca, powinna wyjść, czy po prostu robić swoje, ćwiczyć i nie zwracać uwagi. Czymś haniebnym byłoby, gdyby kandydat na prezydenta brał udział, akceptował, nie wiem, uzgadniał jakieś działania, natomiast sam fakt, że ktoś przebywa pod jednym dachem przez 2 lub 3 godziny raz w tygodniu z kimś, kto prowadzi swoje życie nie do końca zgodne z prawem i moralnością, no jeszcze nie przekreśla tej osoby, zwłaszcza, że Karol Nawrocki jasno podkreśla, że w przypadku niektórych osób brał udział w resocjalizacji. Ja myślę, że jednak te ataki są słabe. One są trochę wzorowane na tym, co próbowano robić w Stanach Zjednoczonych wobec Donalda Trumpa. Po pierwsze, mogą przysporzyć Karolowi Nawrockiemu rozpoznawalności, czyli jakby jego nazwisko jednak gdzieś cały czas funkcjonuje. Oczywiście w tej chwili za sprawą mediów mainstreamowych mocno w negatywnym tonie, ale po drugie, no promują też jego taką obywatelskość, bo konkurencja nie może niczego wymyśleć, co byłoby elementem sklejenia choćby na ślinę Karola Nawrockiego z Prawem i Sprawiedliwością, więc wymyślają tego typu obyczajowe sprawy. Dlaczego? No obawiają się, ponieważ chyba dzisiaj w jednym z portali przeczytałem, że są co najmniej 3 powody, które powodują, że Trzaskowski boi się Karola Nawrockiego. No po pierwsze ta długa prekampania i błędy rządu, które będą rzutować na Trzaskowskiego. Po drugie, no to, że Karol Nawrocki jest kandydatem PiS. Nie jest kandydatem PiS, jest kandydatem obywatelskim. Trudno mu właśnie, tak jak powiedziałem przed chwilą, imputować, przypiąć coś. No i wreszcie po trzecie jest osobą spoza polityki, więc nie da mu się zarzucić niczego stricte politycznego, więc szuka się takich rzeczy, czy jakichś obyczajowych, że ktoś kogoś widział z kimś, a to prostytutki, a to przestępcy, a to... No, nie chodzi o fakty, chodzi o to, aby cokolwiek przykleiło się do człowieka.
I zobaczymy, czy to będzie skuteczna taktyka. Jak na razie wydaje się kontrskuteczna, bo Karol Nawrocki spokojnie na pytania odpowiada w taki sposób, że raczej nie ma się czego przyczepić, a to raczej Rafał Trzaskowski od dziennikarzy stroni przed nimi uciekam, co już parę razy widzieliśmy w ostatnich dniach. Tak wygląda początek prekampanii, kampanii, która będzie chyba trochę dłuższa, bo w związku ze stanem wyjątkowym pewne terminy się przesuwają rozpoczęcia kampanii, więc być może wybory będą nieco później, więc ta kampania będzie i prekampania jeszcze dłuższa, co chyba faktycznie nie sprzyja kandydatowi koalicji rządzącej i nie sprzyja procesowi domykania systemu. Robert Bagiński był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
I tak może powoli będziemy kończyć ten temat raportu. 3 dni media tym żyły. Dokument, który nosi się, jak pisze publicystka dziennika Rzeczpospolita, w który kontynuowali politycy Platformy, weszli w niego jakby w zasadzkę Prawa i Sprawiedliwości, wchodząc na warstwy retoryczne, które i z prawdą niewiele mają wspólnego, ale i w takim PR-ze i w ocenie Polaków mogą być odebrane opacznie. Zresztą będziemy tą sprawę pilotować, bo trwa prekampania i my w Radio Wnet o tej prekampanii i kampanii będziemy Państwa bardzo dokładnie informować, szczególnie w Odysei Wyborczej. Za chwilę zmienimy temat, będzie trochę ekonomii, bo w końcu trwa debata nad budżetem na rok przyszły. To ważny dokument, chociaż zdaniem wielu nie ma się co do liczb przywiązywać, bo ten budżet będzie nowelizowany, on jest nie do utrzymania, a na pewno tak się stanie, zdaniem wielu, po wyborach prezydenckich. Budżet prezydencki, budżet wyborczy, a potem dopiero będzie ciekawie w ekonomii i w badaniu finansów publicznych. Zanim kolejny gość, to my odrobinę muzyki wprowadzimy do Odysei Wyborczej. Zespół stary, dobry i znany, The Rolling Stones.